Po przerwie wznawiamy obrady sesji, proszę bardzo. Według odczytu z dyktafonu był wykreślony język niemiecki, pedagogika specjalna, wiedza o społeczeństwie, zajęcia plastyczne i artystyczne, tak?
Tak, tak. A zostaje, tak? Przyroda, plastyka, tak? Muzyka, surdopedagogika, tak? I tyflopedagogika.
Tak, tak, tak jest. Tak.
W punkcie drugim szkolenia rad pedagogicznych bez zmian.
Tak.
W punkcie trzecim kursy doskonalające, kwalifikacyjne, seminaria, warsztaty oraz formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze. Bez zmian. Także projekt uchwały wraz z autopoprawką został zaopiniowany przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia pozytywnie.
Dziękuję Pani Przewodniczącej. Otwieram dyskusję. Nie widzę głosów w dyskusji. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. W pierwszej kolejności proszę Państwa radnych o przegłosowanie tych zmian, które przyjęła Komisja. Czyli w paragrafie drugim uchwały. W punkcie pierwszym studia podyplomowe o specjalnościach. Właściwa forma będzie brzmiała. Pozostaje przyroda, plastyka, muzyka, surdopedagogika, tyflopedagogika. To jest punkt pierwszy. Pozostałe punkty nie ulegają zmianie. Kto z Państwa radnych jest za zmianami punktu pierwszego w paragrafie drugim? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto jest wstrzymujący się? Nie widzę. Stwierdzam, że autopoprawka została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do głosowania nad całością uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2016 roku. Kto z Państwa radnych jest za całością uchwały w autopoprawce? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 13, łamane przez 119, przez 2015 Rady Gminy Kołobrzeska z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kołobrzeskowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. Proszę o opinię Komisji Kultury, Sportu i Zdrowia i Pomocy Społecznej. Pani Anna Sekniewska.
Na posiedzeniu komisji w dniu dzisiejszym w sprawie zmiany uchwały nr 13 przez 119 przez 2015 Rady Gminy Kołobrzeskowo w dniu 16 listopada 2015 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kołobrzeskowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustawy 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Dziękuję Pani Przewodniczącej. Otwieram dyskusję. Nie widzę głosów w dyskusji. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 13 przez 119 przez 2015 Rady Gminy Kołobrzeskowo z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kołobrzeskowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok. Kto z Państwa radnych jest za uchwałą? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 13 porządku dziennego. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę nr 33 łamane przez 435 przez 06 Rady Gminy Kołobrzeskowo z dnia 12 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w obrębach geodezyjnych Kurów i Przecław w gminie Kołobrzeskowo. Proszę o opinię Przewodniczącą Komisji Gospodarczej, Pana Zdrowotna Szymińska.
Uchwała ta ma na celu wniesienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego odpowiedzi na skargę i jednocześnie też udzielanie pełnomocnictwa do sporządzenia odpowiedzi na skargę i do reprezentowania Rady Gminy przez pana Jerzego Adamca. Projekt uchwały został zaopiniowany.
Dziękuję panie przewodniczący. Otwieram dyskusję. Nie widzę głosów w dyskusji. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę nr 33, łamane przez 435, przez 06 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 12 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w obrębach geodezyjnych Kurów i Przecław w gminie Kołbaskowo. Kto z państwa radnych jest za uchwałą? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 14 porządku dziennego. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania działalności Komisji Stałych Rady Gminy Kołbaskowo w drugim półroczu 2015 roku. Proszę o opinię Komisja Budżetowa. Przewodniczący Grzegorz Smolicz.
Na posiedzeniu Komisji Budżetowej, które odbyło się w dniu dzisiejszym, odczytane zostało sprawozdanie z działalności Komisji za drugie półrocze 2015 i koledzy radni nie wnosili uwag, zaopiniowali pozytywnie.
Dziękuję panu przewodniczącemu. Komisja Gospodarcza, opinia pani przewodniczącej.
W dniu dzisiejszym członkowie Komisji Gospodarczej przyjęli sprawozdanie pozytywne zaopiniowanie.
Dziękuję pani przewodniczącej. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Pani Anna Sypniewska.
Na posiedzeniu Komisji w dniu dzisiejszym sprawozdanie działalności Komisji za drugie półrocze 2015 roku zostało zaopiniowane pozytywnie.
Dziękuję. I Komisja Rewizyjna. Pani Przewodnicząca Dorota Krzywicka.
Na posiedzeniu Komisji w dniu dzisiejszym sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za drugie półrocze 2015 zostało pozytywnie przyjęte.
Dziękuję pani przewodniczącej. Otwieram dyskusję w sprawie uchwały. Może są pytania? Zamykam dyskusję. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania działalności Komisji Stałej Rady Gminy Kołbaskowo w drugim półroczu 2015 roku. Kto z państwa radnych jest za uchwałą? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 15 porządku dziennego. Informacja wójta gminy Kołbaskowo z działalności za czwarty kwartał 2015 roku. Informacja została państwu dostarczona. Proszę bardzo, może są pytania do pani wójt. Dziękuję, nie widzę pytań, informacji nie głosujemy. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 16, interpelacje i zapytania. Może najpierw pozwolę sobie odczytać uchwały RIO. Uchwała numer 25.68.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Rachunkowej w Szczecinie z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie gminy Kołbaskowo na 2016 rok na podstawie artykułu i tak dalej o finansach publicznych oraz artykułu i tak dalej o regionalnych izbach obrachunkowych. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach Anna Suplinowicz przewodnicząca, Krystyna Goździk członek, Katarzyna Korpus członek. Po rozpatrzeniu uchwały nr 15 przez 137 przez 2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na rok 2016 pozytywnie opiniuje możliwość finansowania przedstawionego deficytu. Uzasadnienie. Uchwałą nr 15 łamane 137 przez 2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołbaskowo na rok 2016 ustalono dochody w wysokości 56 717 145 zł oraz wydatki w kwocie 58 899 545 zł, co skutkuje deficytem budżetowym w kwocie 2 142 400 zł. W paragrafie trzecim uchwały wskazano źródła pokrycia deficytów, którymi są nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1 970 852 zł. Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunkach bieżących wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości 171 538 zł. Co jest zgodne z wymogami przepisu artykułu 212 ustawy, ustęp 1 punkt 3 ustawy o finansach publicznych. Sfinansowanie deficytu budżetu jest zgodne ze źródłami finansowania wskazanymi w przepisie artykułu 217 ustęp 2 cytowanej ustawy o finansach publicznych i w pełni pokrywa wysokość planowanego deficytu budżetowego. Jednakże skład orzekający podkreśla, iż wskazane w uchwale kwota nadwyżki budżetowej oraz wolnej środków będzie mogła być źródłem sfinansowania deficytu, o ile te środki wystąpią po uwzględnieniu faktycznego wykonania budżetu za rok 2015. W wieloletniej prognozie finansowej gminy Kowalskowo na lata 2016-2022 przyjęto uchwałę nr 15 przez 138 przez 2015 Rady Gminy Kowalskowo z dnia 29 grudnia 2015 roku. W 2016 roku uwzględniono przychody ogółem 2,5 miliona złotych. Z tego tytułu nadwyżki budżetowe zadłużyliśmy w kwocie 1 907 652 zł przeznaczone na pokrycie deficytu oraz wolne środki na rachunki bieżące budżetu w kwocie 529 138 zł, w tym na pokrycie deficytu 171 548 zł. Wyszczególnione kwoty są zgodne z kwotami ustalonymi w uchwale budżetowej na rok 2016. Z prognozy kwoty długu stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej gminy Kowalskowo wynika, iż zapewniono zgodność przyjętych wartości z artykułem 243 ustawy o finansach publicznych w całym okresie objętym prognozą, co wskazuje na możliwość spłaty planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. W związku z powyższym planowany na 2016 rok deficyt budżetowy w wysokości 1 142 zł ze względów formalnych jest możliwy do sfinansowania wyżej wymienionymi przychodami. Od opinii składu orzekającego zgodnie z artykułem 20 ust. 1 wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały. Niniejsza opinia składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie zgodnie z artykułem 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, dziennik ustaw i tak dalej. Podpisany przewodnicząca składu orzekającego Anna Suprynowicz. Jest jeszcze druga uchwała nr 25.67.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie dania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Kowalskowo na podstawie artykułu o regionalnych izbach obrachunkowych oraz ustawy o finansach publicznych. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach Anna Suprynowicz przewodnicząca, Krystyna Goździk członek, Katarzyna Korpus członek, w oparciu o przyjęte przez gminę Kowalskową wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2022 uchwałę budżetową na rok 2016 pozytywnie opiniuje prawidłowość planowanej kwoty długu gminy Kowalskowo. Uzasadnienie. W dniu 29 grudnia 2015 roku Rada Gminy Kowalskowo podjęła uchwałę nr 15 137 przez 2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kowalskowo na rok 2016. Uchwałą nr 15 przez 138 przez 2015 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kowalskowo na lata 2016-2022. Na podstawie wyżej wymienionych uchwał skład orzekający dokonał oceny prawidłowości planowanej kwoty długu w roku 2016 i w latach następnych. Prognoza kwoty długu stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej gminy Kowalskowo wynika z zaciągniętych zobowiązań i została sporządzona na okres ich całkowitej spłaty, to jest do roku 2022, co jest zgodne z artykułem 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Na podstawie analizy wyżej wskazanych uchwał Rady skład orzekający ustalił, że budżet w roku 2016 i wieloletnia prognoza finansowa wykazują zgodność w zakresie wyniku budżetu za rok 2016 i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu, co jest wymagane przepisem artykułu 229 ustawy o finansach publicznych. Budżet roku 2016 został uchwalony z deficytem budżetu w kwocie 2 142 400 zł, przychodami w kwocie 2,5 miliona zł oraz rozchodami w wysokości 357 600 zł. Prognozowana kwota długu gminy Kowalskowo na koniec 2016 roku wyniesie 2 144 400 zł, co stanowi 3,8% planowanych dochodów budżetu. Biorąc pod uwagę wielkość zadłużenia na koniec 2014 roku, wykazano w sprawozdaniu RBZ przewidywane wykonanie przychodów zwrotnych oraz rozchodów z tytułu spłat zadłużenia w 2015 roku oraz rozchody z tytułu spłaty zadłużenia w latach 2016-2022 należy ocenić, iż kwota długu została obliczona prawidłowo. Ustalone dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących, a zatem spełniony jest wymóg wynikający z artykułu 242 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych. W całym okresie objęty prognozą wskaźnik planowanej kwoty przypadających do spłat zobowiązań z tytułu zaciągnionego długu wraz z należnymi odsetkami do dochodów do danego roku budżetowego nie przekroczyły dopuszczonego wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w artykule 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Przy odliczaniu dopuszczonego wskaźnika przyjęto planowane wartości wskazane w sprawozdaniu za 3 kwartały 2015 roku. W poszczególnych latach relacja będzie kształtowała się następująco. W roku 2016 planowany wskaźnik spłaty zobowiązań będzie wynosił 0,80%, gdzie dopuszczalny jest 17,63%. I to są poszczególne lata, nie będę tego już tutaj uwzględniał, aż do roku 2022, gdzie ten wskaźnik będzie wynosił 0,66%. Przy dopuszczalnym 12,93. Uwzględniając powyższe, skarb orzekający postanowił wydać pozytywną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Kołbaskowo. Niniejsza uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej przyczynie zgodnie z artykułem 230 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu w zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. Tu mamy dziennik ustaw. Od opinii składu orzekającego zgodnie z artykułem 20 ust. 1 wyjaśnienia ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych służy odwołanie do kolegium izby w terminie 14 dni od dnia wręczenia niniejszej uchwały podpisanej przewodniczącego składu orzekającego Anna Suprynowicz. To dwie opinie Rio. Dzisiejszą uchwałą, którą tutaj badaliśmy, no już został ten deficyt jak gdyby zmieniony. Ale wszystko jest w dobrym
kierunku. Mogę?
Proszę bardzo, Pani.
Państwo podejmowaliście uchwałę o wieloletnim programie finansowym. Jedyny Kołbaskowo macie tutaj wynik budżetu na 2016 rok 5 098 220 000, z czego planowane przychody po zmianie wynoszą 5 455 820. Jest to nadwyżka z lat ubiegłych, czyli wynik, że tak powiem, finansowy jest wyższy od tego, który planowaliśmy. Przyjmując budżet na 2016 rok, także można powiedzieć, że ta uchwała już się troszeczkę zdeaktualizowała.
Dziękuję Pani Burmistrz. Może są jakieś pytania do Pani Skarbnik, ewentualnie Pani Skarbnik nam wyjaśniła, jeżeli coś trzeba. Jeżeli nie ma, dziękuję. W dalszym ciągu interpelacje i zapytania. Proszę bardzo. Proszę Pani Dorota Szewińska.
Chciałam złożyć dwie interpelacje w imieniu Klubu Radnych Klub Przyjaciół Gminy Kołbaskowo. Pierwsza w sprawie budowy drogi powiatowej Szczecin-Siadłogórne, która miała zostać ujęta w strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. W 2014 roku przy tworzeniu ZIT-u zapewniała Pani Wójt, że uczyni wszystko, by droga Szczecin-Siadłogórne została wpisana do programu inwestycji pozakonkursowych. Tu prosimy o odpowiedź, czy wyżej wymieniana droga została wpisana w strategię i na jakim etapie jest ta sprawa. I druga interpelacja dotyczy oświetlenia chodnika wizerunki osiedla Tęczowe Ogrody oraz Różany w Warzymicach. Była mowa o tym na dzisiejszej komisji gospodarczej, niemniej jednak interpelacja była przygotowywana wcześniej. W związku z tym ja może ją odczytam, złożę. W 2014 roku również obiecała Pani budowę oświetlenia chodnika wybudowanego wzdłuż drogi powiatowej na odcinku między Skrętem na Rajkowa a Warzymicami. W związku z licznymi pytaniami mieszkańców osiedli położonych w pobliżu wymienionej drogi prosimy o udzielenie odpowiedzi, kiedy gmina przystąpi do budowy oświetlenia i jaki jest przybliżony termin oddania inwestycji.
Mogę to od razu do odpowiedzi, również jeśli chodzi o kwestię ZIT-u i wpisanie tej drogi, ta droga została ostatecznie wpisana, jej sytuacja, że tak powiem, była różna, ale ostatecznie na ostatnim zebraniu walnym członków Stowarzyszenia Obszarów Metropolitalnych znalazła swoje miejsce w strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych. To jeszcze nie oznacza, że rzeczywiście w tym trybie pozakonkursowym będzie realizowane. Jak Państwo wiecie, zmieniły się władze, zmienia się struktura Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i podejście urzędników, pracowników ministerstwa do tych inwestycji, które w strategii zostały wpisane, jest bardzo różne. Te inwestycje, które kiedyś były uznawane za takie pewne, pozakonkursowe, no gdzieś tam zmieniają swoje miejsce. Więc tak jak mówię, na dzień dzisiejszy jest ona w strategii. Jakie będą jej dalsze losy, trudno mi jest w tej chwili przesądzać. Też nie jest to do końca ode mnie zależne. Natomiast tutaj wspólnie ze starostwem powiatowym i z Wydziałem Inwestycji czynimy wszystko, żeby ją tam pozostawić, łącznie z takimi zabiegami, no, że tak powiem, technicznymi, tak? Które mam nadzieję przyczynią się do tego, będzie się wpisywała w każdym momencie w priorytety i w zawarte porozumienie z Brukselą. Natomiast jeśli się, co się tyczy tego oświetlenia chodnika, jak Państwo wiecie, w 2014 roku przystąpiliśmy do, znaczy nie my, firma współpracująca z nami przystąpiła do projektowania tego oświetlenia. Pisałam w oświadczeniu swoim, że była cała masa kolizji między innymi z PSE, czy z Eneą, czy z PGiekiem naszym rodzimym i tutaj też jeśli chodzi o decyzję starostwa powiatowego, one musiały zostać zniwelowane, trzeba było kilkakrotnie ten projekt techniczny oświetlenia zmieniać. Ostatecznie mamy już pozwolenie na budowę i no, po dzisiejszej sesji Państwo łaskawie wprowadziliście środki do budżetu, więc niezwłocznie przystąpimy do przetargu. Mam nadzieję, że to oświetlenie...
Proszę? W tym roku jest
pierwszy raz. No, jak się jest wpisane do budżetu, to my przystępujemy do przetargu i mam nadzieję, że do lata uda się tą inwestycję zakończyć.
No,
oczywiście
uczynimy
jeszcze
odpowiedzi pisane. Dziękuję panu Wójt. Interpelacja w dalszym ciągu. Proszę bardzo, pan Wierzbicki.
Ja mam dwie. Częściowo się pokrywa z tym, ale całość jest może troszkę inaczej. Ja mam do pani Wójt dotycząca rozwiązań komunikacyjnych w miejscowości Warzymice i Przesław. Z różnych źródeł uzyskiwanych informacji wynika, że w najbliższym czasie ma nastąpić zmiana w organizacji ruchu na drodze krajowej nr 13 w miejscowości Warzymice i Przesław. Zmiana ma polegać na zakazie skrętu w lewo w kierunku Rajkowa na światłach przy Szklarniach z obowiązkową jazdą na wprost, jadąc z kierunku Przedsławia do Szczecina. Jednocześnie ma być wydzielony pas ruchu z drogi krajowej lewostrzem z celem wjazdu na teren mającego powstać sklepu sieci Lidl z lewej strony firmy Erle. Mogąca zaistnieć sytuacja może być bardzo niebezpieczna dla mieszkańców Warzymic i Przedsławia, jak również stanowić wielkie utrudnienie dla firm w Rajkowie czy też Stobni. W przypadku zakazu skrętu w lewo na światła w kierunku Rajkowa cały transport samochodów dostawczych, ciężarowych oraz samochodów osobowych skieruje się na drogę tak przez tak zwany Stary Przesław, co wcześniej mówiłem w komisji budżetowej, Stary Przesław i wzdłuż osiedli Warzymice, gdzie będzie oświetlony będzie chodnik. Drogi te nie są przygotowane pod żadnym względem do przyjęcia takiego ruchu technicznie, a przede wszystkim pod względem bezpieczeństwa. W budżecie państwa na 2016 rok nie zagwarantowano środków na budowę tak wcześnie zachwalanej przed wyborami zachodniej obwodnicy Szczecina. Nie ujęto również 160 milionów na budowę tzw. małej obwodnicy Przedsławia. Brak perspektyw na uzyskanie środków na drogę Ustowo-Siadło-Górne Spętowice. Brak środków na budowę i kompleksowe remonty dróg w budżecie powiatu polickiego na 2016 rok na terenie gminy Kołobaskowo. Zaprzecza to publikacji w lokalnej prasie na portalach społecznościowych ogłoszeniu sukcesu z udziałem polityków władz samorządowych. W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi, w jaki sposób i jak pani planuje rozwiązać sytuację komunikacji w wymienionym obszarze gminy Kołobaskowo, co ma duży wpływ na bezpieczeństwo i rozwój gospodarczy gminy Kołobaskowo. Czy jest znany pani temat tzw. lewoskrętu na Rajkowo? Jaka jest pani opinia, jeżeli jest to prawdą, bo opinie są różne w radiu i w telewizji, można posłuchać. I jak pani zamierza rozwiązać mogącą zaistnieć sytuację pod względem bezpieczeństwa ludzi, a także zagwarantowaniu bezpieczeństwa finansowego istniejących tam firmom? Należy nadmienić, że studium kierunków i rozwoju gminy Kołobaskowo w rejonie Rajkowa i Przylepu przewiduje tereny pod inwestycję. Utrudnienie dojazdu może spowodować brakiem zainteresowania ze strony potencjalnych inwestorów. I mam jeszcze jedną interpelację. Jedną to oczywiście kolega radny już pani wójt odpowiedziała nam, nie wiem czy decyduje się złożyć, ale mam jeszcze jedną interpelację dotyczącą mieszkań, przebudowy budynku po Straży Granicznej w Rosówku na mieszkania socjalne. Inwestycja przebudowy budynku rozpoczęła się w 2013 roku. W budżecie gminy na ten cel przeznaczono środki w wysokości 1,5 miliona złotych, z czego inwestycja ma 40% wsparcia z funduszy zewnętrznych. W 2015 roku zwiększono środki gminy i oceniono koszt inwestycji na 2 miliony 200.
Zaznaczam, że to nie jest wina gminy, a nie wójt, że tak wzrosło, to po prostu jest wykonawca. Pierwsza firma KPRB ze Stargardu nie wywiązała się z umowy, w związku z powyższym została ona rozwiązana przez gminę. Kolejne przedsiębiorstwo wygrało przetarg po inwentaryzacji poprzednich robót z planowanym zakończeniem inwestycji na 30 października 2015 roku. Z wypowiedzi pani wójt na mieszkania, które miały być oddane do użytku w październiku, czeka 250 rodzin. Na portalu społecznościowym Przedszkol 24 redaktor, a jednocześnie przewodniczący Komisji Budżetowej i wiceprzewodniczący Komisji Gospodarczej, pan radny Grzegorz Smolicz, informował, że mieszkania będą oddane do użytku najpóźniej z końcem października. Na sesji styczniowej pani wójt poinformowała, że będą przydzielone przez Komisję w styczniu 2016 roku, a mamy już połowę lutego i przydziału, jak nie widać, brak. W sprawozdaniu wójta gminy Kołbaskowo do 3 kwartał 2015 roku można przeczytać, że dokonano odbioru robót budowlanych. Brak jest informacji, pozwoleń na użytkowanie i zasiedlenie budynku. W związku z powyższym proszę o informację i udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Czy inwestycja została zakończona i posiada pozwolenie na użytkowanie? Odchodzi mi o odbiory techniczne, PPOŚ, tam inne rzeczy. Jeżeli nie, to co jest tego przyczyną? Jakie koszty miesięcznie ponosi gmina z tytułu opóźnień, przekazaniu do użytkowania przez najemców, koszty ogrzewania, dozór, prąd i co jest tego powodem? Kiedy nastąpi rozpatrzenie podań i przydział poszczególnych lokali mieszkańcom naszej gminy? Koszt całkowitej inwestycji jest około 2 200 000, z czego około 1 zł jest to dofinansowanie środkami zewnątrz. Niemniej jednak stanowi to bardzo duży wzrost środków gminy do pierwotnie zakładanych. Generowanie kosztów ze względu na opóźnienie przekazania do użytkowania mieszkań powoduje wzrost do pierwotnie zakładanych, a także niezadowolenie społeczne wynikające z niepewności w oczekiwaniu na przydział lokalu. Dlatego udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie w pełni jest zasadne. Powyższą interpelację złożoną ze względu na szereg zapytań ze strony mieszkańców przedmiotowej sprawy.
To też, jeśli mamy program, idzie odpowiedzi. Może zacznę od tej sprawy drugiej, czyli przebudowa budynku w obszarze granicznym. Słusznie pan radny zauważył. My nie rozwiązaliśmy pierwszej firmy KPRB, tylko umowę z pierwszą firmą KPRB. Ze względu na to, że no, firma po prostu splajtowała, nie była finansowo wydolna. Natomiast odbiory wszystkie i pozwolenia na użytkowanie budynek już posiada. Problemem jest tutaj jedynie przyłącze energetyczne. Firma Enea wydała nam warunki techniczne przyłączenia energetycznego, jednakże w trakcie realizacji inwestycji okazało się, że nie mają, powiem kolokwialnie, do czego się przyłączyć. Z tego też tytułu myśmy przekazali odpłatnie oczywiście, czyli odsprzedaliśmy transformator, który był naszą własnością po przyjęciu tutaj tego całego terenu. I od tego transformatora no, ma być wykonywane to przyłącze energetyczne. I póki to przyłącze energetyczne nie będzie wykonane, a to mówię jest czynnik już niezależny niestety od gminy, my nie jesteśmy w stanie tych mieszkań zasiedlić. Część tych podań, które wpłynęły, no jest ich więcej niż 250, o których tutaj pan wspomina. Znaczy wszystkie zostały rozpatrzone. Część, że tak powiem, już przydzieloną. Od Społecznej Komisji Mieszkaniowej mam pewnych przydziałów już 12. Pozostałe wiem, że są weryfikowane. A ta weryfikacja odbywa się w sposób dość specyficzny, bo wiąże się z wizytą członków komisji w domach wnioskodawców, tak? Czyli oceniają na miejscu sytuację lokalową i czy te informacje, które są podawane we wnioskach o przydziału lokalu socjalnego są zgodne ze stanem faktycznym. No i tutaj okazuje się, że niestety nie zawsze tak jest. Nawet te dane, które są wskazywane, czy adresy, które są wskazywane jako adresy przebywania wnioskodawcy, no okazują się fikcyjnymi, tak? Nie zostaje się tam osoby, która mieszka. Więc tutaj mogę panu odpowiedzieć w tej chwili tak, że w momencie, gdy tylko będzie prąd w tym lokalu, to one zostaną zasiedlone. Natomiast jakie koszty ponosi, to my wyliczymy. Bo na ten moment ani dozoru jeszcze nie ma, ani no są tylko jedynie koszty ogrzewania. Tak?
To znaczy bardziej interesowała mnie pani wójt ta odpowiedź, kiedy i co jest przyczyną. Także jeżeli o te koszta chodzi, to
koszty oszacujemy. Natomiast kwestia druga, związek komunikacyjny w miejscowości Warzymice i Przedsław. Ja powiem tak, sytuację myśmy już omawiali na poprzedniej sesji, bo to pytanie padało tutaj ze strony państwa radnych dotyczące lewoskrętu. Ja powiedziałam, że tą informację mam nie bezpośrednio od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jako zarządcy drogi, ale dzięki uprzejmości pana starosty, który wysłał nam pismo które zostały skierowane do nich, tak? W związku z powyższym, że Generalna Dyrekcja plus Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie plus Starostwo Powiatowe, na styku tych trzech zarządców drogi ta jest lokalizacja tego lewoskrętu. Myśmy odpowiedzieli już, przypominam jeszcze raz, odpowiedzieliśmy tutaj panu staroście i wysłaliśmy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że absolutnie nie popieramy tego rozwiązania, a wręcz wystąpiliśmy z propozycją przekazania naszego odcinka pasa drogowego na potrzeby, że tak powiem, pozostawienia lewoskrętu i zrobienia pasa dodatkowego w kierunku jazdy prostą. I to państwo wiecie, bo o tym już mówiłam. Natomiast pyta mnie pan o rzeczy takie, jak, co gmina planuje, jak gmina zabezpieczy. No, szanowny panie, no, wydaje mi się, że to chyba każdy z państwa wie, że gmina ma określone zadania, w ramach tych zadań może się poruszać. Mogę wnioskować do zarządców dróg o rozwiązania takie, które nam się wydają z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców i istniejących tam firm czy osiedli ważne i istotne. I to robimy. Natomiast ja nie mam wpływu na to, jakie decyzje podejmie Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Nie mogę odpowiadać za te firmy. Na pewno tę interpelację również przekażę do tych instytucji. I myślę, że jakieś odpowiedzi się wspólnie doczekamy, bo tak jak mówiłam, myśmy występowali ze swoimi opiniami i tutaj państwa stanowisko też zostanie przekazane. Jeszcze raz powtórzę to, co mówiłam na komisji budżetowej czy gospodarczej, że wspólnie ze starostwem podjęliśmy również działania, żeby tą drogę w Przedsławiu, tak zwaną
ulicówkę,
tak, doprowadzić do stanu używalności. No szanowni państwo, tak czy siak, mimo zmiany nawierzchni czy wykonania chodnika wraz z odwodnieniem, ta droga i tak nie będzie się nadawała do transportu ciężkiego. Zdajcie sobie państwo sprawę z tego, że większość dróg w naszej gminie no nie nadaje się do transportu powyżej 10 ton, bo są one w takim stanie, w jakim są. I tutaj trudno winić za to obecny zarząd, bo państwo pamiętacie, że te zaniedbania sięgają wielu lat. Tak, dopiero teraz ja obserwuję, państwo może też ze strony starostwa zielone światło i chęć do współpracy. Tak, jak państwo widzicie, teraz starostwo będzie podejmowało na najbliższej sesji uchwały, które umożliwią nam projektowanie i realizację wspólną chodników w Warzymicach, z Warzymic do Będargowa, co już od dawna w sołectwie Warzymice i w sołectwie Będargowo poruszamy, czy też dokończenie i połączenie tych chodników między tak zwanymi starymi Warzymicami a nowymi Warzymicami. Więc ja tutaj widzę otwartość ze strony starostwa i za to dziękuję tutaj panu wicestaroście. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie się tak dalej układała, jak się układa. Natomiast tak jak powiedziałam, ja mogę odpowiadać tylko za to, co jest zadaniem gminy, jeśli chodzi o zadania wykraczające poza moje kompetencje. Mogę tylko apelować, wnioskować i lobować. Ja nie mam takiej wiedzy, jaką posiada tutaj pan radny, że tak zwana mała obwodnica wypadła. Bo z tego co wiem, to są...
Nie ma.
No ale jak nie ma? No, przetarg jest ogłoszony, ten przetarg ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nie zniknął. Także może tutaj pan Paweł Mirowski wie więcej niż ja, bo...
Prawdopodobnie takie zawirowania powstały, kiedy określono tą drogę mianem ekspresówki, tak? I tam rzeczywiście na liście ekspresowej nie ma i stąd powstały pewne
nieporozumienia,
tak. To nie jest droga ani ekspresowa, ani szybkiego ruchu, dlatego na tej liście ich nie było. Natomiast tam, gdzie była wpisana od początku, tam jest i do od między 2018 a 2020 ma być wykonana.
Tak, także tutaj się nic nie zmieniło. Też mam informację od pana rzecznika prasowego, pana Grubarczyka, że tak to zostaje bez zmian, więc tutaj są jakieś zawirowania medialne, nie wiem komu mają służyć i czemu. Jeszcze przypomnę, że też podjęliście państwo uchwałę i dzięki tej uchwale przystępujemy do realizacji pierwszego kilometra od ronda Hakena w kierunku tych terenów inwestycyjnych Oszą. No i no nie, rzeczywiście nie rozładuje to korka w tym rejonie. Wiecie państwo, że też projektujemy dzięki waszym głosom drogę przez Szklarnię. I to też będzie jakaś metoda na to, żeby w tym rejonie ruch rozładować. Bo mimo wszystko lata 18-20 są dość odległe, ale myślę, że jeżeli rzeczywiście ona zostanie zrealizowana, to i tak szybciej niż była kiedyś planowana po roku 2025. To na razie tyle. Oczywiście na piśmie też państwu będziemy odpowiedzieć.
Dziękuję. Proszę pan Dzikowski.
Tak. Temat był poruszany na Komisji Oświaty. Tak. Szanowna Pani Małgorzata Szatarsbój, gmina Kołbaskowo. Gmina Kołbaskowo, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu jej mieszkańców w celu integracji społecznej i działalności kulturalno-oświatowej, wybudowała i dalej buduje świetlice gminne. Głównie są to własne środki gminy, z wyjątkiem świetlic w Kurowie i Siadle Górnym, gdzie uzyskano dopłatę ze środków zewnętrznych. Za wynajęcie poszczególnych świetlic, w zależności od okoliczności, w myśl zarządzenia nr 39/2014 z dnia 14.05.2014 rok, wójta gminy Kołbaskowo pobierana była określona opłata i kaucja. W dniu 04.01.2016 bieżącego roku zarządzeniem nr 1/2016 zmieniła Pani stawki za wynajęcie świetlic w zależności od okoliczności, podnosząc je o 100 i 200%, z podniesieniem kaucji również o 100%. W dniu 18 stycznia 2016 roku wydaje Pani kolejne zarządzenie nr 7/2016, zwiększając wynajęcie świetlic o 50 zł jako ryczałt za dobę, za pobór wody i prąd. Kolejne 200 zł za korzystanie z zastawy stołowej stopnie. Jak zrozumiałym jest pobór opłaty za wodę i prąd, tak trudne dla zrozumienia jest tak drastyczne podwyższenie opłat. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o podanie, co jest przyczyną tak gwałtownych podwyżek. Powyższą interpelację złożono ze względu na szerokie zainteresowanie społeczne gminy Kołbaskowo i szeregiem zapytań w przedmiotowej sprawie. Ryszard Wierzbicki, Sławomir Zdzikowski.
Szanowni Państwo, ja odpowiadałam już radnym na to pytanie, bo ono padło już na Komisji Oświaty, ale w związku z tym, że są Państwo sołtysi, goście pozostali, to poinformuję, że tutaj Państwo radni zadajecie pytanie dotyczące wynajmu indywidualnego. Tak? Jeśli chodzi o oddanie świetlic do dyspozycji mieszkańców, tutaj się nic nie zmienia. Czyli mieszkańcy, organizując różnego rodzaju imprezy, czy spotykając się na warsztatach, zajęciach i różnych formach aktywności, dalej korzystają z tych świetlic bezpłatnie. Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o wynajmy na cele indywidualne, typu komunia, chrzciny, etc., etc.
Ale
jak powiedziałam, nie jest intencją gminy i nie było nigdy intencją gminy w momencie budowania tych świetlic budowanie ich w celach komercyjnych, tak? I tak jak mówiłam na komisjach, jest to no, majątek nasz wspólny. Nie może tak być, żeby no, wynajmując indywidualnie, on po prostu niszczą. I tak jak powiedziałam, po rozmowach z opiekunami świetlic i również z niektórymi radnymi, zdecydowaliśmy się tutaj podnieść, ja zdecydowałam o tym, żeby podnieść ceny tak, aby stały się one naprawdę, powiem tak brzydko, zaporowe. Jeśli chodzi o imprezy organizowane przez rady sołeckie, przez sołtysów, tutaj te opłaty pozostają w wysokości 300 zł. Wiele się nie zmienia. I tak jak powiedziałam, powtarzam, że nie możemy kreować fikcji, bo w regulaminie użytkowania tych świetlic jest zapis, że nie spożywamy alkoholu, a no, tak jak powiedziałam, na Facebookach i na różnych innych stronach internetowych Państwo umieszczacie zdjęcia, gdzie niestety alkohol jest, no i co tutaj mówić. Państwo wiecie doskonale, że działalność tych świetlic jest również finansowana ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a jedno z drugim się wyklucza. Bo wystarczyłaby jedna taka komisja i mielibyśmy środki cofnięte, więc to na ten moment tyle. Ja tutaj jeszcze na piśmie też Panom tak udzielę odpowiedzi.
Dziękuję. Słucham.
Ja mam pytanie do Pana Starosty.
Mogę? Proszę, Pan Wierzycki.
Jedno pytanie takie krótkie.
Jest budżet
powiatu, który ma Pan jakikolwiek zawód, bo nie ma Pan nigdy przewodniczący Rady Powiatu, bo to jest władza uchwałodawcza i wykonawcza. Co się stało, że przy tak dobrej współpracy, jak Pan mówi, nie ma złotówki na remonty naszych dróg? Znaczy, nie remonty, bo widzę, że remonty się zaczęły, jakie są, takie są. Jechałem, to jest takie odwalenie, ale...
No nie jest odwalenie, tylko są remonty, Panie Radny.
Panie Starosto, niech Pan nie dostąpi, naprawdę. To jest brzydko powiedzieć, co Pan teraz mówi. Ale ja chciałem jeszcze, co było przyczyn, co by... Jedna rzecz, co się stało, że bo jest zachwalana współpraca.
Bo ta współpraca jest dobra,
no ale nie ma z tego pieniędzy, nie ma żadnej działalności.
Jakie pieniądze?
Żadne.
Jakie pieniądze Pan się obniesie do tego?
No chciałbym, żeby coś jak dobre i niedobre. Macie współpracę, remontujecie drogę dosłowna, co biegnie z tego do połowy drogi. Dalej jest, no nie będzie remontowana. Gmina Kubatkowa zaczyna się, ślaban, nie ma pieniędzy na to. Słuchaj, co jest tego przyczyny?
Ale od nas nie ma pieniędzy. Od nas są chęci, tak jak pani wójt powiedziała, współpracy.
Ale to dla mnie dziwne, jak remontujecie drogę nową, robicie, w połowie drogi przerywacie, bo inna gmina się zaczyna, a powiat ten sam, to trochę... Nie wiem, co jest tego przyczyny. Ja to chciałbym o budżet zapytać. Dlaczego nie ma na właśnie te drogi pieniędzy starostwa?
Ale przecież była deklaracja składana przeze mnie na wcześniejszych sesjach. Tak samo pani wójt to potwierdzała, że droga Szczecin-Siadło Górne miała być realizowana i to nie jest winą ani gminy Kołbaskowa, ani powiatu polickiego, że takie zawirowania powstały, że interpretacja przepisów, które wcześniej zezwalały na budowę tej drogi, teraz pewne mechanizmy nam blokują. Natomiast my jako starostwo to, co możemy robić, podziały geodezyjne, umawianie się z gminą Kołbaskową, bezpłatne przekazanie terenów, z agencjami rolnymi Skarbu Państwa również. To wszystko robimy. To nie jest tak, że my nic nie robimy w tym kierunku. W momencie, kiedy będziemy mieli zielone światło z ministerstwa i uzyskamy finansowanie, przypominam, 27 milionów złotych. Taki jest budżet tej drogi. Gdyby pan policzył inne budżety, no...
Panie starosto, to jest o fikcji, bo my to szumimy o
kolejną.
To za chwilę będzie co? Zdejmą kolejną...
Ale to nasza gmina, że zdejmują,
panie. No nie, ale panie starosto, mówmy realnie w tej chwili. Dobry gminie, dobra, nie wiem dlaczego dajecie. Na chodnik, kopę pieniędzy teraz, bo czytam ten budżet. Na chodnik daliście do... przez ten las, gdzie pieniążki do nachodnik przekazaliście. Niby to trasa rowerowa.
Nie, na to na ścieżkę edukacyjną,
tak,
panie.
Tak, to jest do... A to przez las. Tak, a chodzi o pieniądze. Tak, no, to różne są nazwy. Jest droga na Grzebnicę. Wojewoda przekazuje, starostwo daje, no, gmina dobra dalej.
Nie starostwo,
wojewoda. Ale wy przy waszym udziale. No idą te pieniądze. A u nas, czy tam, no nie ma, no coś się stało. W tamtej kadencji były jakieś zawirowania, gdzieś tam trochę poszło. Myślałem, że teraz będzie lepiej. To się okazuje, że no, jak nie było, tak nie ma. No. Ja będę szczęśliwy, jak odlega powstanie, co pan mówi, ustawa z tym. A jestem prawie przekonany, tak samo jak wiele innych rzeczy. Dziękuję bardzo.
Proszę pani wójt.
Znaczy ja tak z całym szacunkiem dla państwa, ale przysłuchując się w dyskusji, to tak jakby, no nie wiem, no szanowni państwo, miejmy tą świadomość, że nim będą środki, musi być najpierw projekt techniczny, tak? Jak projektu technicznego nie ma, jeśli chodzi o, mówię, my w gminie Kołbaskowo mamy tylko jeden projekt techniczny, to jest, jeśli chodzi o drogi powiatowe, to jest projekt techniczny Szczecin, Siadło Górne, tak? Natomiast inne odcinki są dopiero w fazie projektowania. O tym pan też wie, bo pytał pan o to na komisji budżetowej, tak? Kiedy będzie Bendargowo, kiedy będą Warzynice. Wtedy, kiedy powstanie projekt. Jak będzie projekt, to my wtedy wiemy, jakie są realne pieniądze i możemy wtedy składać wnioski do jakichkolwiek programów. Jeśli nie ma projektu, to my jesteśmy zawieszeni w próżni. Wszystko się odbywa niestety zawsze tak, że jest projekt techniczny, jest kosztorys, dopiero szukamy źródeł finansowania i realizujemy i możemy się wtedy z powiatem dogadywać. Jak powiedziałam, powtarzam jeszcze raz. Rozmawiamy z powiatem na temat projektu właśnie drogi
Szczecin-Stobno
i dalej i drugiego projektu, tak jak powiedziałam, uliczki w Przyczynie, tak? Czyli gdy będą projekty, gdy będą znane koszty w kosztorysie, będziemy albo szli do Schetynówki, albo szukali innych źródeł finansowania, bo na razie to sobie, przepraszam, możemy wróżyć w sposób, tak? Że będzie to kosztować tyle, czy będzie to kosztować tyle. Wiadomo, no ja mam nadzieję taką, tutaj popierając głos pana radnego, że te środki będą i się dla nas też znajdą w momencie, kiedy będziemy już te koszty mieli oszacowane.
No tak, pani wójt przecież pamięta doskonale, że my już porozmawialiśmy przy drodze Szczecin-Siadło Górne o mechanizmie finansowania tej drogi. Potem przyszły takie informacje ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, no i niestety one nie były dla nas korzystne, ale mówię, to już były rozmowy o mechanizmach finansowania budowy inwestycji, także to panie radne, naprawdę to nie zależy od nas, od naszej złej woli, że ta droga w tej chwili nie jest realizowana.
Znaczy jeszcze tak naprawdę, przepraszam, że tak bez zgłoszenia, ta strategia jest stale negocjowana, dalej trafiła do, mimo że jest uchwalona już przez zebranie walne, trafiła ponownie do Urzędu Marszałkowskiego i wszystkie te projekty tak zwane pozakonkursowe, czyli na które środki powinny się w ogóle znaleźć bez przystępowania do konkursu, no to są na nowo meblowane, tak? I są przedstawiciele gminy, wnioskodawcy zapraszani i jest dyskutowana kwestia ich realizacji.
Słucham jeszcze. Radny Zikowski.
Tak, pani wójt, jeszcze temat rzeka. Nasza droga gminna, która się łączy z drogą powiatową między Smolęcinem a Kołbaskowem, dokładnie przy przejeździe kolejowym.
Ale gminna?
A tu się ta spolna.
No to nie ma drogi.
Nazwijmy ją drogą, tak?
Ale to nie jest gminna.
Słucham?
Która gminna?
Ja mówię droga powiatowa, która idzie od Smolecina do Kołbaskowa przy drodze do toru, tak? Jak pani interweniowała, zawsze można powiedzieć, był porządek, było czyściutko. Teraz mi się wydaje, że znowu odpuściliśmy im i jest po prostu, no,
bagno.
Bardzo...
Znaczy, bagno jest straszne, ale...
No straszne, jest ale... naprawdę, no przecież tam przejechać tam przez ten weekend, to była porażka i pełno kamieni narzucanych,
ale wszystkiego. Ale w piątek osobiście sama interweniowałam w naszej straży, bo na moje polecenie, no, bo sama z siebie straż również kontroluje...
A to jest temat, wie pani, oni się stało...
Ja wiem, ale państwo pamiętacie, w poprzedniej kadencji wyraziliście zgodę na dzierżawę, jest ta dzierżawa do roku 2017,
ale, tak,
no, na dwa lata, więc w 17 będzie się kończyła. A jak państwo wiecie, bo też oddawaliście za ten swój głos, jest projektowane wyprowadzenie tego ruchu poza Kołbaskowem. Więc ja tylko przypomnę tak delikatnie i państwo na pewno zrozumiecie, o co chodzi, że mamy już plan miejscowy dla tego terenu i w planie miejscowym ta droga stała się drogą gminną. I tak naprawdę ona jest możliwa do korzystania teraz przez każdy podmiot. Ten, który dzierżawi, tak ponosi opłaty.
A jest kontrola przez Urząd Gminy, ile tam pojazdów przejeżdża w ciągu...
Nie ma już pana niestety komendanta, to by trzeba było pana komendanta zapytać, bo oni takie...
To znaczy chyba, pani pójta, chyba żeby on dotrzymał tego słowa, co mówił w tamtym roku o wyłożeniu tych betonów kawałek.
Ale to teraz, że gdyby tak to powiem, wyłożył, to by generalnie przynajmniej ostatni wszystko. Kilometr był w takiej...
Pucie.
Nawet no, kilometr.
Ale oni chyba też są skłonni ku temu, bo wynajmując 3 razy w tygodniu firmę sprzątającą, to chyba to są wyższe koszty niż zarobek.
Gruszy obwodnica pani przesłała, to pani wójt będzie mieli zarobek, bo wtedy będą wozić. To tak, no, tak żartem, ale na tym robię pieniądze.
Przecież tam jest porażka.
Proszę bardzo, jeszcze jesteśmy w interpelacjach i zapytaniach. Jeżeli nie ma, przechodzimy do kolejnego punktu, wolne wnioski. Słucham państwa radni w pierwszej kolejności. Nie widzę, dziękuję. Z przybyłych gości poproszę teraz o zabranie głosu pan Marek Siwa w pierwszej kolejności. Proszę bardzo.
Pani wójt, panie przewodniczący, dziękuję za udzielenie głosu. Chciałbym za pośrednictwem pana przewodniczącego wręczyć pani wójt petycję mieszkańców gminy Kołbaskowo, rodziców, działaczy, trenerów i piłkarzy dotychczas dotyczącą sytuacji Wiktoria 95. Ponadto chciałbym wręczyć panie przewodniczący kilka pism do zapoznania się. Między innymi pierwsze to też petycja mieszkańców gminy Kołbaskowo, pod którą zebraliśmy ponad 1200 głosów i do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy na to żadnej odpowiedzi. Przypominam, że to było w 2014 roku. Następnym takim dokumentem jest taki perfidny donos mieszkańców, w którym stwierdza się, że my jako klub Wiktoria nie podnosimy poziomu sportowego dzieci, które trenują w naszym klubie. Otóż w tym samym czasie, kiedy zbieramy podpisy pod ten donos, w naszym klubie trenowało 164 zawodników, z tego 123 było zarejestrowanych w Zachodniopomorskim Związku Piłki Nożnej, z tego ponad setka to były dzieci w wieku od 5 do 18 lat i młodzież. Więc nie rozumiem tych insynuacji. W całej 20-letniej historii klubu w tym czasie nie było tylu zawodników jak w 2014 roku. Następnie chciałbym złożyć panu kolejną petycję, którą składaliśmy w październiku 2014. Następnie z wiadomych przyczyn składaliśmy też pismo, w którym się nie zgadzamy z decyzją pani wójt na nieprzyznanie nam dofinansowania na naszą działalność. Następną petycję z czerwca 2015 roku rodziców, działaczy, trenerów i piłkarzy dotyczącą sytuacji klubu LKS Wiktoria 95 i list otwarty do wójta gminy Kołobaskowo w sprawie klubu piłkarskiego Wiktoria 95. We wszystkich tych pismach, petycjach stanowczo protestujemy przeciwko dyskryminacji dzieci, które trenują w naszym klubie i przeciwko nierównemu traktowaniu. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę bardzo o tą dokumentację. Wszystko się zapoznamy. Myślę, że w tej chwili nie będziemy tego, bo myślę, że jest tego sporo. Wszystkim Państwu radnym przekażemy tą dokumentację. Jeżeli tylko będziemy mogli, odpowiedzi na pewno udzielimy. Proszę Pani Wójt.
Ja mam tylko takie pytanie, bo Pan użył sformułowania insynuacja do nas, czy to dotyczy, nie wiem, wójta gminy, przewodniczącego, bo Pan mówił, była insynuacja do nas. Czy to z naszej strony Pan czegoś takiego doświadczył?
Uważam to pismo za, jak powiedziałem, perfidny tonus. Zwróciłem się do, z wnioskiem o udzielenie mi informacji publicznej, natomiast otrzymałem anonimowe pismo, czyli ludzie, którzy anonimowo, no niech wystąpią, niech powiedzą głośno. Ja przedstawiam kontrargumenty na takie zadziałania i właśnie na ten wniosek prawdopodobnie nie neguję tej roli kontroli, bo są jak najbardziej potrzebne. Wynikła sytuacja z naszym klubem, taka jaka wynikła, którą wszyscy zapewne Państwo znają. Jest petycja, którą to jest 220 głosów, proszę Państwa. My to dzięki ludziom, dzięki poparciu zdobyliśmy w dwa dni, w ciągu 3 i 1 godziny.
To jest
przepraszam. Ja bym prosił o to, jeżeli można. Jak tam w dopisku jest, oczywiście ta petycja trafi do wiadomości także wojewody Narodowego Pomorskiego.
Ja myślę, że nikt nie neguje Państwa pracy, tak? Tylko tak jak wiemy wszyscy, jeżeli nie wiadomo, co chodzi, czyli chodzi niestety o te pieniążki.
Panie Przewodniczący, o ile wiem, nawet skazanemu przysługuje możliwość obrony. Tak?
Oczywiście, dopóki nie zostało.
Póki co nikt nie skazał, osądzono nas, nie przedstawiono nam żadnych wielkich zarzutów, a już nas skazano. I skazano na banicję 60 dzieci, które zostały w tym klubie i bawią się naprawdę bardzo dobrze. Chyba Państwo obserwujecie, jeżeli nie, to zapraszam na nasze strony, jak się bawią dzieci i czy jest im w naszym klubie tak bardzo źle, jak się to bardzo głośno i szeroko mówi w mnie. Dziękuję.
Znaczy ja coś mogę, tak? Szanowni Państwo, na pewno tutaj się do tego ustosunkuję. Częściowo Państwu sytuacja jest znana. Ja powiem tak, że przykro mi, że Pan używa takich słów, że nigdy nie mówiliśmy, nie negowaliśmy tutaj Pana postawy i działalności klubu Wiktoria. Bo tak to odbieram, że Pan tutaj, nie wiem, mówi, że w gminie się mówi. W gminie się nie mówi. Ja nie słyszałam naprawdę od nikogo. Wręcz przeciwnie, my zawsze podkreślaliśmy to, że fajnie się dzieje, że ktoś się w końcu zajął dziećmi i młodzieżą. Tak? Bo tą grupą uważaliśmy, ja osobiście uważam, że tą grupą należało się zająć, tak? A nie kierować tylko działania do osób dorosłych. Natomiast Pan mówi, postawiliśmy zarzuty. Kontrola była, z kontroli wyszły takie, a nie inne dokumenty. Państwo wiedzieliście, jak sytuacja wygląda, odwołaliście się raz od decyzji, drugi raz się odwołaliście od decyzji. Czekamy dalej, więc tutaj nikt nie mówi o tym, że ktoś Państwa osądził i uważam, że no, nie jest to adekwatne słownictwo do tego, co się rzeczywiście dzieje. Także dziękuję uprzejmie.
Tak. Jeżeli mogę, to wszystko powiem, to dlaczego nam się ogranicza możliwość korzystania z takich udogodnień jak dla innych nowo powstałych, czy też czy to dzieci nasze są gorsze? Przecież to są dzieci waszych sąsiadów, waszych znajomych, naszych wszystkich tutaj dzieci, które mieszkają. Dlaczego im się ogranicza i robi jakieś przeciwności losu, żeby te dzieci nie mogły wspólnie się bawić z nami? I proszę przeczytać ten list otwarty rodziców.
No ja tutaj też nie wiem, o jakich ograniczeniach pan mówi, pan prezes. Myślę, że wszystkie rozporządzenia, które pani wójt wydaje, wychodzą tylko i w tym kierunku, żeby dbać o mienie gminy, tak? Jeżeli są to stowarzyszenia, tak jak państwa stowarzyszenie, czy każde inne, jeżeli spełnia warunki, radni sami w sobie przyznają tylko kwoty dofinansowania, jakie mogą na sport, na kulturę fizyczną. My przyznajemy te pieniążki na gminiarze. Proszę mi wierzyć, ja rozmawiam z mieszkańcami innych gmin, innych nawet powiedzmy powiatów. Mam taką możliwość, spotykam się na Rolhurcie w czasie pracy, kiedy tam pracuję, rozmawiamy, jak nie mamy klientów. To o takich kwotach, jakie my przeznaczamy na sport jako gmina Kołbaskowo, to te inne gminy, owszem mniej zasobniejsze, ale tam naprawdę są groszowe sprawy dofinansowania. Tam gro, jeżeli ktoś chce naprawdę uprawiać sport, czy dziecko posyłać, niestety jest, obciążeni są bardzo w dużym stopniu rodzice. Gmina naprawdę daje procentowe tylko jakieś tam dotacje. I przede wszystkim taki jeden pan, drugi, trzeci mówi, no rozliczenie pieniędzy za rok poprzedni, żeby dostać dotację na rok bieżący, no to jest podstawą, tak? Wszyscy wiemy, że tutaj tego rozliczenia za rok 2014 nie było prawidłowego. I dlatego jest taka konsekwencja w tej chwili stosowania wszystkich rozporządzeń i wszystkich wymóg, takie jakie pani wójt opracowała, wprowadziła i to musimy tego przestrzegać. Przecież wszyscy o tym wiemy. To są pieniążki publiczne. Proszę mi wierzyć, ja osobiście w pierwszej kolejności pieniądz publiczny oglądam trzykrotnie. Swój mogę dwa razy obejrzeć, ale to jest mój. Publiczny ja oglądam trzeci raz, jeżeli wydam go w sposób właściwy, to rękę za nim podniosę.
Powiedział i nieprawidłowo rozliczony. Jak wspomniałem, jeszcze nie było żadnej wydanej konkretnej decyzji.
Ale trwa postępowanie administracyjne, przepraszam panie Marku, więc w dalszym ciągu...
zostało uchylone, do ponownego rozpatrzenia poczekamy, co będzie dalej.
Więc tak ten teraz przesiąga się, niestety cierpią na tym dzieci. Wszyscy wiemy, że cierpią na tym dzieci. Ale to niestety no już naprawdę nie jest to wina ani ze strony tutaj rady.
Czy się odsyła dzieci do innych klubów, bo tam macie lepiej, to uważa pan, że to jest równe traktowanie?
Znaczy, no ja myślę, że takiego ze strony ani pani wójt, ani chyba rady takich odzewów nie ma.
Ale to ja mogę coś powiedzieć?
Pan mi zarzuca, że ja odsyłam dzieci, każę ich dzieciom, przepraszam, do innych klubów, bo tak to pan...
Przecież pani się wypowiedziała w programie telewizyjnym.
Ja powiedziałam, że mają dzieci
właśnie do innych klubów. Ja jestem rodzicem jednym tutaj, którzy grają w tym klubie i właśnie pani wójt w telewizji powiedziała, traktując nasze dzieci podmiotowo, że jeżeli klub zostanie rozwiązany, są inne kluby, do których dzieci mogą się przenieść. To nie jest traktowanie, bo to nie jest worek z ziemniakami, to są dzieci, tak? Które są zżyte z klubem, są zżyte z trenerami, są zżyte z sobą.
To się doskonale zgadza. Natomiast pytanie, jeśli klub będzie rozwiązany. Ja nie jestem prezesem klubu, to jest stowarzyszenie. Cały czas mówię, jaki ma wpływ gmina na to, co się dzieje w stowarzyszeniu. Czy stowarzyszenie się zawiąże, czy też nie. To jest tylko i wyłącznie kwestia członków i walnego zgromadzenia, nie gmin. Gmina tutaj żadnej roli w stowarzyszeniu nie pełni. Miejcie państwo tego świadomość. Wy nie uzależniajcie swojej działalności od tego, czy gmina funkcjonuje, czy gmina nie funkcjonuje, czy z wami, nie wiem, no tak państwo, generalnie wszystkie stowarzyszenia sportowe doszły chyba do wniosku, że głównym źródłem utrzymania, stale to powtarzam, jest tylko i wyłącznie budżet gminy. Tak nie jest. Proszę to zrozumieć. Jest wiele innych podmiotów, które mogą dotować działalność sportową i stale my o tym mówimy. Można się naprawdę zwracać o środki do innych instytucji, które takich środków udzielają, a nie tylko i wyłącznie do gminy.
Kiedy myśmy zaczęli realizować zadania statutowe, to zarzucono nam tutaj w gminie, że my uprawiamy komercję. To były składki członkowskie. Zarzucono nam, że uprawiamy komercję, że ściągamy opłaty. Wcześniej mówiłem i przecież z panią wójt rozmawiamy, że należy ograniczyć dofinansowanie, pozbyć się tego, co idzie na utrzymanie obiektów i to dofinansowanie byłoby proporcjonalne tylko do szkolenia i wyłącznie na takie cele przeznaczone.
Ja jeśli mogę przypomnieć, to ja przypominam, że myśmy wskazali i proponowali, żebyście państwo wprowadzili opłatę od adresata. Myśmy proponowali każdemu stowarzyszeniu, żeby nie dawać wszystkiego z dotacji, tylko wprowadzić jeszcze coś takiego, co się nazywa opłatą od adresata. Więc też nie może mi pan zarzucić, że my zarzucamy państwu komercję. No ale ja myślę, panie przewodniczący,
zapoznamy się
tutaj, tak. Jeżeli chodzi o nierozne traktowanie, to dalszym ciągu będę się upierał przy tym, że dlaczego my mamy płacić po kilka tysięcy, skoro nie mamy dofinansowania, bo to jest to dla nas nagrodą, czy jeszcze należy karać kogoś, kto został wcześniej ukarany, żeby jeszcze z nich ciągnąć i pan mówi, że pan zna sytuację w innych gminach. Ja też doskonale znam, wiem jakie są obiekty, nie tylko tutaj w sąsiednich gminach i gwarantuję państwu, teraz wróciliśmy z dziećmi z obozu, dzieci mają do wszystkich obiektów sportowych dostępność mają bezpłatną. Wszystkie dzieci w wieku szkolnym mają dostępność bezpłatną. Niezależnie czy trenują w jednym, innym czy w innym stowarzyszeniu.
Dostępność do obiektów sportowych czy do każdego innego obiektu, jak była tutaj mowa między innymi o świetlicach na dzisiejszym, czy to jest bardziej czy mniej odpłatna czy bezpłatna, to już jest kwestia rozporządzeń, tak jak mówimy tutaj wójta. Na pewno też na to mają rozmowy wpływ i radni. Ale tak jak sobie zdajemy sprawę, to jest mienie publiczne, proszę pana, więc wszyscy musimy o to dbać. Pan, pani wójt, ja, każdy z nas, innych z państwa tutaj obecnych. Nie możemy dopuszczać do tego, żeby to mienie, jeżeli ono jest w sposób udostępnione na przykład bez jakiejś kontroli. Teraz mamy na przykład, zauważyłem na tablicy ogłoszeń, że szukamy opiekuna do Orlika na Będargowo. Więc tam jest potrzebne. Jakbyśmy tego Orlika otwarli bramę 24 godziny na dobę, to ten Orlik, przepraszam, po miesiącu, po dwóch byłby tak zdewastowany, rozkradziony i jeszcze cokolwiek. I także proszę nadzieję, że to wszystko wymaga niestety...
Ale one są bezpłatne Orliki.
Ale to
ja rozumiem, że tak, każdy inny
Orlik. Niszczymy mienie publiczne? Proszę pani... Niszczą mienie publiczne?
Pani Marku, ja chciałam zapytać, od ilu lat jest pan prezesem Wiktorii?
Ale nie rozumiem, co to ma do rzeczy.
No pamiętam, od kiedy jest pan prezesem Wiktorii?
2012 roku.
Tak, mamy rok 2016. Sytuacja, jaką mamy miejsce dzisiaj, jest pokłosiem tego, co się wydarzyło w ostatnim czasie. Proszę mi powiedzieć, czy od 2012 roku kiedykolwiek to, co pan robi, było przez kogokolwiek tutaj podważane, miał pan wsparcie jeszcze wtedy, kiedy ja prowadziłam gazetę z mojej strony, miał pan wsparcie Grzegorza, miał pan wsparcie pani wójt. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że bardzo się cieszymy, że poszedł pan w tym kierunku, w którym Wiktoria przed panem nie szła. Że zajął się pan i zagospodarował dzieci. I było zapalone zielone światło dla tych działań. Wszystko było dobrze do momentu, kiedy nie okazało się, że są pewne wątpliwości, które dotyczą prawidłowości wykorzystywania dotacji. Tak jak powiedział kolega przewodniczący, to są pieniądze publiczne. Nie my, jako Rada, jesteśmy od tego, żeby sprawdzać celowość i prawidłowość wykorzystywania tych dotacji. Skoro dotacja została w jakikolwiek sposób wykorzystana nie tak, jak należy, proszę nie liczyć na to, że pan to zielone światło będzie miał zapalone w dalszym ciągu. Tyle na ten temat, ale niech pan nie mówi, że dzieci były dyskryminowane, bo nie były dyskryminowane. W żadnym razie nie zgadzam się.
60 dzieci, które przychodzi do nas na trening, są dyskryminowane. I proszę mi nie mówić,
nie dzieci. Sposób.
A dzieci w wieku od 5 do 12 lat?
Państwo wzięliście odpowiedzialność za te dzieci poprzez swoją działalność. Skoro bierzecie się za jakąś działalność, wykonujcie ją należycie, bo to wy odpowiadacie i ponosicie odpowiedzialność. Nikt nie każe dzieci, w mojej ocenie prywatnej, to państwo tym dzieciom wyrządzacie krzywdę. Bo jeżeli się bierze pieniądze, nie ma być najmniejszych wątpliwości co do tego, że te pieniądze są w należyty sposób wykorzystane.
Pani uważa, że wypłaty dla trenerów z dofinansowania poparte listami płac i umowami
ja nie jestem od kontrolowania
wykorzystywania dotacji. To są wydatkowane pieniądze, więc jest to należałoby się chyba zwrócić do bezstronnego jakiegoś żeby
to
rozwiązać. Przypominam, że wszystkie poprzednie rozliczenia mam z 2012 roku, kiedy były badane sprawozdania Wiktorii, są prawie że identycznie rozliczone.
Pani Wójt jeszcze, proszę bardzo.
Szanowni Państwo, ja myślę, że jeśli mogę zaapelować do Pana Przewodniczącego o zakończenie dyskusji, bo tak jak Pan powiedział, cytuję, bo nie zgadzam się z tym, co pan powiedział, że wyrok jeszcze nie został wydany, więc może poczekajmy, aż będzie decyzja SKO, czy też WSA. Wróćmy do rozmowy, bo naprawdę w mojej ocenie ona jest bezprzedmiotowa. Pan ma swoje racje, my mamy swoje racje i póki nie będzie decyzji niezależnej strony, no to wydaje mi się, że tutaj na forum nie ma sensu prowadzić tej dyskusji. Natomiast ja też życzyłabym sobie, żeby się radni zapoznali z tym, co pan tutaj złożył i myślę, że to będzie szersze forum do wymiany poglądów i mam nadzieję, że spotkamy się wtedy i z państwem, tak, i z państwem radnymi i przedyskutujemy ten problem.
Jeszcze tylko ostatnia sprawa, bo 100% opłaty za korzystanie z hali sportowej przez nasz klub, czy za inne obiekty sportowe, to jest chyba troszeczkę nie na miejscu, a wychodzenie naprzeciw tym, którym się jeszcze dofinansowuje, czy nawet te 20 godzin bezpłatnych, no to naprawdę...
Ja tylko powiem jeszcze jedno słowo odnośnie tego, ja tylko przypominam państwu, że jest uchwała na temat wykorzystania obiektów z 2012 roku i ta uchwała niestety jest tak sformułowana, że daje te ulgi tylko stowarzyszeniom, które realizują zadania gminy i są przez gminę dotowane. Państwo się nie zwracaliście jako klub sportowy o, nie wiem, potraktowanie was w jakiś inny sposób. Więc
się różnią świetlice na przykład środowiskowe, które służą wszystkim mieszkańcom i mają możliwość bezpłatnego korzystania od na przykład hali sportowej, gdzie dzieci ze szkoły korzystają i są też mieszkańcami
tego. Ja jeszcze raz powtarzam, jest tak sformułowana uchwała z 2012 roku. Panie prezesie, jeśli państwo... Dobrze, ale jeśli pan ma taki pogląd, to proszę wnieść to na piśmie. Pan przychodzi i teraz mówi, że ją zmienić. Ja pierwsze słyszę od pana, że pan musi płacić
100%. No oczywiście, że aneks do umowy i fakturę w pośpiechu.
Ale to ode mnie? Ale ode mnie, panie, przepraszam, panie prezesie, ode mnie?
Nie wiem, od kogo.
No ale od kogo pan fakturę dostał? Czy od gminy Kołbaskową?
Szkoły
podstawowe.
Tak. No ja nie mam takiej.
Dziękuję bardzo. Dziękuję panu bardzo. Wszystkie przyjęliśmy dokumentację. Dziękujemy. Tak jak mówię, odpowiedzi udzielimy, czy pani wójt tutaj, czy rada. Państwu radnym wszystkie te dokumentacje przekażę. Proszę bardzo, jeszcze wolne wnioski. Może panowie sołtysi, panie sołtysi, sobie, przepraszam, właśnie. Proszę jeszcze pan Mirowski.
Ja drodzy państwo, że nie mogę, bo już kilkakrotnie też prosiliście o udzielenie informacji na temat uchodźców i dzisiaj ten temat też był poruszany. Chciałem przekazać, że po wizycie pana starosty do strony niemieckiej, nareszcie strona niemiecka zorganizowała w dniu 17, zorganizuje w dniu 17 lutego spotkanie w siedzibie swojego starostwa na temat właśnie uchodźców. Oczywiście tych uchodźców u nas tutaj w polskiej stronie nie będzie, natomiast oni są rozmieszczeni po stronie niemieckiej, czy mają być rozmieszczeni w pobliżu granicy z Polską, więc zabiegaliśmy takie spotkanie. Takie spotkanie będzie miało miejsce. Starosta jakby poprosił o 8 miejsc umożliwiających przyjazd na to spotkanie. Wysłaliśmy zapytania do gminy. Wiem, że przedstawiciele poszczególnych gmin będą obecni na tym spotkaniu, więc czy ja na najbliższej sesji, czy ci przedstawiciele, którzy będą, pewnie przekażą te ustalenia i te wiadomości, które uzyskamy, bo tak jak zostało dzisiaj powiedziane, wszyscy jesteśmy żywo zainteresowani tym, co się dzieje, bądź się będzie za moment działo za naszą granicę.
Dziękuję panu staroście. Ja jeszcze szybko pozwolę sobie przytoczyć. Dostaliście państwo drogą elektroniczną stanowisko Rady Miejskiej w Goleniowie na temat utrzymania spójności terytorialnej województwa zachodniopomorskiego. To jest tylko stanowisko. Tutaj pan przewodniczący zwrócił się do mnie. Nie wiem, czy będziemy ten temat dyskutować, w ogóle podejmować jakiekolwiek stanowisko, bo jak wiadomo, wszyscy wiemy, że ma być teoretycznie w zapowiedziach przedwyborczych opcji, która wygrała wybory, było, że zostanie utworzone województwo ewentualnie koszalińskie na środkowo-pomorskie. Szczęście województwa ma składać się zachodnio-pomorskiego lub pomorskiego. Tutaj pan przewodniczący wyszedł takim po prostu stanowiskiem. Nie wiem, jak państwo radni sądzicie, czy się zapoznaliście z tym? Jeszcze oficjalnego żadnego jak gdyby źródła, ani dziennika, ustaw, ani rozporządzenia, powiedzmy, Sejmu nie ma na ten temat. Czy warto jest podejmować jakieś stanowisko? Jakie pytanie?
Czekamy na rozwój.
Czyli czekamy, rozumiem, się na rozwój sytuacji, tak? Dziękuję. Jeżeli nie ma więcej wolnych wniosków, bo nie było, zamykam 15 sesję Rady, 16 sesję Rady Gminy Kołobaskowo. Jednocześnie informuję Państwa radnych, że kolejna sesja prawdopodobnie 11 kwietnia bieżącego roku.